Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński, a przy telefonie, zaczniemy od gościa przy telefonie, burmistrz Lubniewic, Radosław Sosnowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu.
W studiu w Gorzowie burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt.
Dzień dobry.
Miał być z nami burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski, ale obowiązki zatrzymały burmistrza. Wybaczamy i rozumiemy tę sytuację. Panowie, samorządy w województwie lubuskim, jak i w całym kraju wiedzą już, jakie wsparcie otrzymają z programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu w tym pierwszym rozdaniu. Jeśli chodzi o panów, przedstawicieli samorządów w naszym studiu i przy telefonie, zacznijmy od Lubniewic, bo tutaj to dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, jak sprawdziłem, 1 140 000 oraz rewitalizację terenu plaży miejskiej 900 000 zł. Zgadza się, panie burmistrzu?
Tak, dokładnie. Was z trzech wniosków, które dostaliśmy.
No właśnie, dlaczego postawiliście na te inwestycje?
No przede wszystkim woda kanalizacja to jest podstawa. Coraz częstsze podziały działek i wynikające z tego warunki występowania, warunki zabudowy, o które ludzie występują, mieszkańcy, przepraszam, więc musimy się rozbudowywać, wskaźniki też podtrzymywać, osiągać, które tutaj Unia Europejska narzuca, jeśli chodzi o wodkan w tym wypadku. Infrastruktura, jestem zwolennikiem infrastruktury. Realizacja terenu plaży, no, pomosty są już w przeciętnym stanie, jeśli chodzi o plażę miejską. Głównie myślimy tutaj o pomostach i moście jako łączniku dwóch brzegów, więc ta infrastruktura turystyczna bardzo ważna dla Lubniewic. Mhm.
Jeśli chodzi o... Proszę. Ten trzeci wniosek, który ostatecznie nie przeszedł, to był na co?
Nie, przeszedł. Dostaliśmy trzy wnioski na trzy możliwe.
Aha.
Trzeci wniosek to są zautomatyzowane toalety publiczne.
A to przepraszam, to mi gdzieś uciekło.
Nie szkodzi. Nic nie szkodzi. To jest no, też element i takiej infrastruktury turystycznej, bazowej jak dla mnie w miejscowości turystycznej dla turystów, ale również dla mieszkańców w skali roku. No więc taki bazowy komfort. Coś, czego Lubniewice do tej pory przez ostatnie lata nie posiadały.
Jeśli chodzi o Kostrzyn, to tutaj mamy budowę hali sportowej przy podstawówce numer 2, 6 375 000 zł. Panie burmistrzu,
tak,
Andrzej Kunt.
To jest 85% dofinansowania w ramach priorytetu trzeciego, edukacja i sport. Zadanie, które w naszym wieloletnim programie inwestycyjnym już czeka na realizację dosyć długo, jest bardzo potrzebne, dlatego że jest to szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów, natomiast hala sportowa budowana jeszcze kiedyś w ramach tak zwanej tysiąclatki mieści tych uczniów na zajęciach zaledwie kilkunastu i jest też efektem takiej pewnej polityki wieloletniej już u nas, która polega na tym, że bardzo systematycznie inwestujemy w infrastrukturę sportową przy szkołach właśnie. I mimo, że przy tej szkole już jest orlik i jest rozbudowana ta struktura na zewnątrz szkoły, no to ta hala jest niezwykle potrzebna też dla zwykłego osiągnięcia zwykłych celów dydaktycznych, nauczania, wychowania fizycznego. I dzięki temu programowi staje się to w tej chwili realne i to zadanie doczeka się realizacji szybciej niż zakładaliśmy.
No dobrze, ale jeśli chodzi o wnioski, to było ich więcej?
Tak, no były wnioski w ramach trzech priorytetów i ochrony środowiska i chodzi o uciekło mi w tej chwili, ale składali i drogowe, tak, inwestycje drogowe, tak. Składaliśmy i zadanie drogowe, które zresztą złożyliśmy też do tego Funduszu Dróg Samorządowych jako priorytet drugi i składaliśmy też na basen, bo zasada była taka, że przygotowane inwestycje trzeba zgłaszać. No, te, co byliśmy najbardziej przygotowane, też zgłosiliśmy. No i mamy dofinansowanie z tego priorytetu trzeciego. I też z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni.
Za chwilę porozmawiamy, jeśli chodzi o cały ten montaż finansowy i to, jak to wygląda w praktyce, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, pokazująca, ile samorządowcy muszą tak naprawdę wykonać i wziąć na swoje barki. Ale Strzelce Krajeńskie, Mateusz Feder, panie burmistrzu, plaża w miejscowości Długie, 4 320 000 zł.
Tak, to zadanie, którego bez dofinansowania byśmy się nigdy nie podjęli, z tego względu, że zawsze jest pewien dylemat. Długie, czyli plaża, najdłuższa plaża w województwie, kąpielisko, gdzie przez w okresie wakacyjnym urlop czy wypoczynek spędzają tam bardzo rzesze mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale również okolicznych miejscowości, Gorzowa czy nawet województwa. I to zawsze jest dylemat, czy robić, bo oczywiście jeśli mamy remonty dróg, mamy chodniki, którymi mieszkańcy poruszają się przez 12 miesięcy, a plaża w Długiem pracuje około 3-4 miesiące, więc wiemy, że z własnego budżetu zawsze wykonujemy zadania, które dotyczą 12 miesięcy. W tym przypadku zdecydowaliśmy się, że także złożymy ten wniosek spośród tych trzech wniosków, z tego względu, że jednak no, coraz więcej osób spędza czas na Długim, również mieszkańcy, a nie ma co ukrywać, że sama plaża wyglądała rodem z lat 70., więc jedynie co było nowoczesne, tam to hotel, który powstał 3 czy 4 lata temu i chcemy do tego zmierzyć, żeby poprawić tam atrakcyjność tego miejsca, trakty spacerowe, cały ciąg pieszy, ławki, ale także ubikacje, bo do tej pory tak naprawdę były tylko dwa ustępy na plaży, gdzie przybywa po kilka tysięcy osób, więc to jest no, siłą rzeczy nietaktowne. To wszystko się poprawi, cała infrastruktura techniczna przy plaży, ale również elektryka, miejsce dla full trucków, tak żeby już zniknęły te stare budki, gdzie się karmi różnymi posiłkami, będzie miejsce do wypoczynku, ale również retencja, bo w tym przypadku nad plażą przebiega trasa krajowa 22, ona jest znacznie wyżej usadowiona i cała woda z drogi spływa na plażę, gdzie po ulewach te wyrwy w terenie plaży się tworzą bardzo duże i to też będzie uporządkowane w całości, więc robimy to i będziemy mieli sprawę kąpieliska zamkniętą już na kilka dobrych lat.
A te wnioski pozostałe, które składaliście?
No to pierwsze dotyczyło kanalizacji Przyłęgu, miejscowości, w której jest także ujęcie wody. To miała być kanalizacja, ale również miejscowo oczyszczalnia ścieków. I drugi wniosek przy ulicy Słonecznej kilka lat temu systematycznie budowały się nowe domy, tam mamy plan miejscowy, więc drogi dojazdowe i kanalizację musimy wykonać my jako miasto, to jest nasze zadanie. No i chcieliśmy zamknąć te drogi osiedlowe, czyli między innymi Gwiaździstą ulicę, czy ulice, które tam się znajdują przy Słonecznej, za też prawie 4 miliony złotych, no ale na te dwa zadania dofinansowania nie otrzymaliśmy. Czekamy na kolejne konkursy.
No właśnie, ma być drugie rozdanie w ramach Polskiego Ładu. Czy już są pomysły? Tak zapytam teraz szybko. Panie burmistrzu, burmistrz Lubniewic, Radosław Sosnowski, czy macie pomysły na to kolejne rozdanie, czy będziecie brali w nim udział?
Tak, mamy pomysły na kolejne rozdanie. Z pewnością będziemy brać udział, myślę, że jak większość tutaj kolegów, koleżanek, samorządowców. Oczywiście w przypadku Lubniewic, no, w związku z programem postanowienia naprawczego, który nadal posiadamy, ponieważ przyjąłem gminę dość zadłużoną, nasze wnioski, można powiedzieć, że wyglądają słabo. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, jeśli chodzi o wielkość tutaj kwot. Niemniej one są zaadaptowane do naszych możliwości, raz partycypacji finansowej, a dwa później kwot poprzetargowych w takich wypadkach. Niemniej, co do kontynuacji, tak, to jest między innymi rozbudowa naszej głównej flagowej tutaj OSP, która jest w KSRG. To jest między innymi powiększenie przedszkola o kolejne oddziały. Więc głównie tutaj wnioski z działań infrastrukturalnych.
Czyli infrastruktura dalej. Jeśli chodzi o Kostrzyn, burmistrz Andrzej Kund.
Tak, no my swoje zadania, tak jak wszyscy zresztą, musimy dostosować do warunków tegoż naboru i pamiętać o tym, że to muszą być zadania takie, w których od momentu podpisania promesy do, aby dostać dofinansowanie, no nie może przekroczyć 180 dni rozpoczęcia tych inwestycji. I także musimy pamiętać o tym, że nie ma prefinansowania, że trzeba najpierw te inwestycje kredytować, aby później można to refinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymać. i oczywiście wiele tych zadań by się chciało wykonać, ale mamy taki czujnik, on nazywa się Wieloletnia Prognoza Finansowa, który jednak nas pilnuje przed tym, abyśmy choćby z tym kredytowaniem i rosnącymi kosztami później bieżącymi, które te inwestycje wywołują, abyśmy po prostu zmieścili się w tych wskaźnikach, które nas obowiązują, których przekroczyć nie wolno. Także na pewno my znamy swoje zadania, które chcielibyśmy wykonać, na przykład modernizacja całej bazy sportowej, modernizacja stadionu, a może nawet budowa stadionu w Kostrzynie, budowa szeroku ulic, które czekają na modernizację, powstają nowe osiedla, miasto się bardzo mocno rozbudowuje. I infrastruktura drogowa czy kanalizacyjna tych nowych osiedli. Tych zadań oczywiście zawsze będzie dużo, ale my będziemy przygotowani do kolejnego naboru na pewno z tymi zadaniami, ale tu, jeżeli chcemy mówić o wszystkim, to musimy pamiętać jeszcze o tym, że właśnie ten takie światełko gdzieś tam kontrolne, czerwone nam się zaświecić nie może. To znaczy my musimy też pilnować tego, że w związku z wzrostem kosztów czy wydatków bieżących, tak to się ładnie mówi, które rosną zdecydowanie szybciej niż dochody, że my musimy pamiętać o tym, że każda inwestycja rodzi koszty i zanim rozpoczniemy, to musimy mieć dobrze policzone to, co będzie później.
Super się mówi o inwestycjach, fajnie przecina się wstęgi, ale trzeba to wszystko utrzymać.
Utrzymać, tak. I no, a jeżeli chodzi o na przykład kredytowanie, no to jeszcze jest obsługa kredytów, która też jest wydatkiem bieżącym.
O tym za moment, bo to jest ciekawa sprawa a propos Polskiego Ładu i tego programu inwestycji strategicznych, ale jeszcze Strzelce Krajeńskie, pan burmistrz Mateusz Feder. Ja przepraszam, że tak się wypytuję, ale słuchają nas także mieszkańcy państwa miejscowości, państwa samorządów i oni chcieliby wiedzieć, co będzie i co jest w planach, tak? Strzelce Krajeńskie.
Rzeczywiście wnioski będziemy szykować takie, jakie były do tej pory, czyli i przyłęk, i drogi, i kanalizacja dróg przy ulicy Słonecznej, z tego względu, że mamy gotową dokumentację, aktualizację tych dokumentacji i no, dostając kwotę możemy ogłaszać z automatu przetarg, ale również taki apel być może będziecie też słyszalny, że warto zastanowić się nad tym, aby także było finansowanie zadań, które już są rozpoczęte, są już dwuletnie, trzyletnie, w przypadku Strzelec jest to modernizacja kapitalna oczyszczalni ścieków za 10,5 miliona złotych. Udało nam się jeszcze w tym oczku przetargowym tą kwotę, bo było 10 milionów, a tylko 0,5 miliona dopłacamy, więc zadanie też istotne z tych priorytetów, no, najważniejsze, więc warto, aby też tu rządzący zastanowili się nad tym, żeby też te wnioski rozpoczęte finansować.
Jeszcze burmistrz.
Kolega zaczął apelować, to może ten nasz głos będzie gdzieś słyszalny i zaapeluję może wspólnie o rozważenie możliwości przefinansowania tych zadań, aby uniknąć tego konieczności brania kredytów. W końcu dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego i być może niepotrzebne jest pozyskiwanie pieniędzy z innego banku, żeby wykonać zadanie i czekać na refinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli to byłoby możliwe, na pewno by pomogło wykonać te zadania i nie obawialibyśmy się tak bardzo późniejszych następstw tych inwestycji.
No właśnie, bo tutaj po części wspomniał pan burmistrz Radosław Sosnowski, że skrojone są te projekty na możliwości finansowe gminy i bardzo dobrze, bo to pokazuje też pewną odpowiedzialność, tak, w zarządzaniu gminą, ale z drugiej strony mamy też program inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu, bo prawda jest taka, że po pierwsze, Bank Gospodarstwa Krajowego robi to z tak zwanych obligacji, więc musi wypuścić obligacje, więc to jest jeden montaż finansowy, ale z drugiej strony też samorządy, pan burmistrz Andrzej Kunt lepiej to wyjaśni, najpierw musicie zaciągnąć kredyt, musicie wykonać inwestycje, później dostaniecie zwrot.
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił takie zasady, że jeżeli chodzi o zadania jednoroczne, no to trzeba je wykonać w całości, sfinansować i wystąpić o refinansowanie z banku. No, jeżeli to jest zadanie kilkumilionowe, to przeciętna polska gmina musi wziąć kredyt. A jeżeli są zadania dwu i więcej letnie, no to wtedy można te zadania podzielić na tak zwane transze, dwie, trzy transze, ale też najpierw jakiś etap zadania wykonać, aby otrzymać refinansowanie, coś podobnego jak w finansowaniu z funduszy unijnych. I to jest pewien hamulec, to jest to, bo każdy, bo jak wspomniałem, każdy kredyt to są koszty obsługi kredytu i przy tym czasie, kiedy te koszty bieżące rosną, no bo wszyscy to wiemy, przecież to nie jest żadne odkrywcze nic, no to dodatkowy koszt obsługi kredytu może być tym hamulcem w realizacji też bardzo potrzebnych zadań. Stąd taki apel, jeżeli to jest możliwe, a już korzystaliśmy, wiemy, że jest w innych projektach, było to możliwe wcześniej, chociażby w ubiegłym roku, że otrzymaliśmy prefinansowanie, wykonaliśmy zadanie, czyli swoje zrobiliśmy, przeprowadziliśmy całą procedurę przetargową, wykonaliśmy zadanie z odbiorami i jest to zdecydowanie łatwiejsze i prostsze, tak? Bo i pozwala zresztą wykonać tych zadań więcej. A tak możemy mieć pewien kłopot.
Lubniewice, pan burmistrz Radosław Sosnowski, pan wspominał o tym, żeby no, mierzyć siły i to, co chce się wykonać, natomiast no, kwestia tego montażu finansowego też jest istotna z punktu widzenia was, samorządowców.
Jak najbardziej, zgadzam się, ja podzielam tej zdanie burmistrza Kostrzyna, pana Kunta. Natomiast no, mimo wszystko są to zadania, które każdy z nas musi zrobić, pewnie zrobi. To będzie odpowiedzialność względem wydatków bieżących i dochodów i później tak jakby nie tyle manipulowania tymi cyframi, tylko odpowiedniego przestawiania, że tak powiem, tych liczb i w pewnym momencie no, będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Niemniej zgadzam się tutaj z ideą ułatwienia, czy pójścia w drogę ułatwienia montażu finansowego i no, takiego finansowania takich zadań.
Bo to prawda jest taka, że nawet mamy program inwestycji strategicznych z jednej strony, ale z drugiej strony oprócz tego macie jeszcze panowie jako samorządowcy i burmistrzowie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale obiecane z rządu pewne wyrównanie strat w PIT-cie i CIT-cie. To też jest istotne, jak to zostanie zapisane. Czy to będą przychody, czy to będą dochody. To są takie dla zwykłego mieszkańca gminy rzeczy z punktu widzenia jego nieistotne, ale z waszego punktu widzenia, czy to będą pieniądze na wydatki bieżące, czy inwestycje, no to są istotne różnice. Jak na to patrzy burmistrz Mateusz Feder?
Podatki z CIT-u to głównie wydatki bieżące, które w samorządzie są jednym, nie tylko inwestycje, ale również takie codzienne życie, czyli tak jak jest również w gospodarstwie rodzinnym czy domowym. I tak to też funkcjonuje w samorządzie. Dlatego chociaż w przypadku naszej gminy te prognozy, które niedawno ukazały się na stronach ministerstwa, są dosyć optymistyczne, bo my tego wyrównania możemy otrzymać około 1 900 000 do 2 milionów złotych, więc tutaj nas jako samorząd ta kwota no, dosyć mocno reperuje, można powiedzieć tak mechanicznie, ale wiem, że w różnych samorządach wygląda to różnie, więc tutaj nie chcę się wypowiadać, wypowiadam się tylko za moją, naszą gminę Krajeńskie, ale wiemy, że też sama gospodarka jest dosyć mocno rozwinięta w tej chwili i te wpływy do budżetów samorządowych są nieco większe. Niemniej jednak samo to, że się pochylono nad tym, aby rozważyć to wyrównanie, bo też jest informacja, że ma być pewna kwota w przyszłym roku. Czekamy na to, bo akurat w tej chwili konstruujemy budżety i każde pieniądze nas satysfakcjonują z tego względu, że nawet wczoraj otworzyliśmy przetarg w Gorzowskiej Grupie Zakupowej na energię elektryczną i on jest 80% więcej, czyli siłą rzeczy w budżecie musimy zapisać nie kwotę z tamtego roku, tylko 80% większą i właśnie to są wydatki bieżące. Jeśli będzie ta reperowanie, a w tym przypadku Strzelec, no te informacje dla nas są optymistyczne na dzień dzisiejszy, no to wtedy udźwigniemy, aby ten 22 rok, który siłą rzeczy będzie nieco trudniejszy finansowo, ale myślę, że sobie poradzimy, no bo generalnie samorząd jest od tego, że musi rozwiązywać problemy, bo jak jest dużo pieniędzy, no tak naprawdę ci burmistrzowie czy radni no nie są tak do końca potrzebni, no bo wszystko można wykonać, więc tak. Jesteśmy od problemów.
To było o montażu finansowym. Musi być jakaś łyżka dziegciów w tej beczce miodu. No ale tak generalnie, jak panowie spojrzycie na ten program inwestycji strategicznych, bo 2/3 samorządu, mniej więcej 2/3 inwestycji publicznych rząd wykonuje poprzez samorządy. I taka jest prawda. Rządzący zakładają, że ten wskaźnik inwestycji publicznych wzrośnie, bo on jest teraz stosunkowo niski. Ale oceniając sam program, jego ideę i to, co on ma wykonać, co panowie sądzą i co panowie myślą? Zacznijmy od pana Radosława Sosnowskiego, burmistrza Lubniewic.
To jest rzecz, która jest potrzebna nam wszystkim, jeśli chodzi o inwestowanie i formy wspomagania tutaj budżetów naszych. Ja patrzę trochę z lekkim niepokojem w przyszłość, jeśli chodzi o nasze dochody, wzrost tych wydatków bieżących. No, my po wstępnych kalkulacjach na przykład wiemy, że udziały w PIT od osób fizycznych spadną nam o 217 tysięcy około. Martwią mnie takie rzeczy. Z drugiej strony cieszę się, że gdzieś z zewnątrz te środki możemy pozyskiwać i im bardziej one są uproszczone w formie ich rozliczeń, tym lepiej. No, generalnie jestem zadowolony jako tutaj włodarz. Ludzie, społeczeństwo, mieszkańcy, turyści, faktycznie oni oczekują, coś się musi robić, coś się musi dziać, gmina musi iść do przodu. Nie interesuje ich de facto, jak to wewnątrz w większości przypadków się odbywa. No my musimy jakoś to spinać, proszę mnie bardziej za kolokwializm, no i w zasadzie będziemy robić, mówię tutaj za siebie, myślę raczej o większości, tak, aby iść do przodu i z takich środków, jakie są, tutaj korzystać.
Burmistrz Andrzej Kund.
Finansowanie tak zwane zewnętrzne jest warunkiem dalszego rozwoju każdej gminy, jeżeli mówimy w kontekście inwestycji, zwłaszcza tych inwestycji większych. Jeżeli wspomniałem o tej sygnalizacji, tej ostrożności, to ona wynika tylko z zwykłego pragmatyzmu, że po prostu tak na to uwagę zwracać musimy, planując nasze inwestycje, ale oczywiście każde źródło finansowania zewnętrzne jest, jak wspomniałem, miałem szansą. Natomiast jeżeli mówimy o tych takich problemach bieżących, które no niestety mogą zaważyć w przyszłości nawet na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czyli na tym spadku dochodów bieżących, a może nawet nie tyle spadku w liczbach bezwzględnych, co tego, że koszty rosną w ciągu ostatnich lat dwukrotnie szybciej niż rosną dochody. Więc kiedy
to są wyzwania samorządowe.
Tak, to są nasze wyzwania, jak sprostać tej jak wykorzystać te szanse, które nam stwarzają środki zewnętrzne w kontekście tego wygospodarowania środków na obsługę tych inwestycji.
No to ja mam nadzieję, że sprawdzą się te zapowiedzi rządu, bo tam mamy subwencję rozwojową, to co mówiłem, na zadania własne, czyli 8 miliardów. Poza tym równe miesięczne transze PIT-u i CIT-u. No to słyszałem, że też pomoże, bo to będą takie stałe dochody, wiadomo, że będzie czego się spodziewać. No też jeśli chodzi o te budżety i zrównoważenie budżetów, tu też te takie kwestie tych szelek, nie wiem jak to nazwać, ale tego, że możecie panowie troszeczkę popuścić pasa, samorządy przynajmniej mogą, no to nie jest aż tak mocno trzymane w ciągu najbliższych 4 lat, to też chyba będzie na plusie. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że to wszystko zagra.
Tylko nie możemy aż tak bardzo planować ograniczania wydatków bieżących.
Jasne.
Jeżeli naszym podstawowym zadaniem jest to, aby poprawiać jakość życia w naszych gminach, w naszych miastach, no to na tą jakość życia składają się właśnie głównie te wydatki bieżące. I to też nie możemy doprowadzić do tego, aby chcąc zrealizować jakąś inwestycję, jakby na przykład potrzebną, czy ładną, czy szczególnie oczekiwaną, aby to się odbiło na jakości życia. To jest też niedopuszczalne.
To jeszcze opinia burmistrz Mateusz Feder.
Tak, bo wiemy, że mamy zapowiedzi środkowych rządów, znaczy finansowania rządowego, ale również rusza niebawem nowa perspektywa unijna, więc to są duże zastrzyki finansowe, głównie na inwestycje i no, siłą rzeczy gdzieś kumuluje nam się ta zadaniowość i już drżymy o przetargi, które będziemy niebawem ogłaszać, więc jeśli zostało włożone w samorząd, mówiąc tak wprost, 23 miliardy złotych, no to teraz wykonawcy czekają na przetargi, które ogłoszą samorządy. Będzie to zazwyczaj w terminach praktycznie tych samych, więc te kwoty mogą mocno galopować i tu już niepokoimy się z tego powodu, ale mamy nadzieję, że nie będzie aż takiego dużego szaleństwa. Są sygnały, że kwoty już na pewno nie spadną, ale mają się ustabilizować, jeśli chodzi o same zadania materiałowe, bo my w przypadku niektórych remontów na podstawowe rzeczy czekamy po 3-4 miesiące i firma musi czekać z zadaniem, bo pewnych materiałów nie ma na rynku z tego względu, że jest tak rozpędzone, tyle zadań się wykonuje i po prostu firmy nie nadążają z produkcją, ale też powody są inne, więc to są pewne niepokoje, że te kwoty mogą niebawem z 4 milionów 200 zadanie może kosztować nas 6 milionów, 7 milionów i wtedy też staniemy przed dylematem, bo tu już musimy z własnych środków te pieniądze dołożyć, czy dokładamy, czy realizujemy. Jeśli nie zrealizujemy, no to co z tymi pieniędzmi, czy one przepadają, czy musimy promesę zwrócić do rządu, więc to też przed nami pytania, które myślę odpowiedzi będą w najbliższych kilku miesiącach.
I o tym na pewno będziemy mówili w audycji Samorządne Lubuskie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwa i moimi gośćmi byli burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
I burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt.
Dziękuję, do widzenia.
I ja państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia. I witamy po krótkiej przerwie. Tomasz Jaskuła, powiat sulęciński. Witam serdecznie, panie starosto.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Środki z Polskiego Ładu. Dostaliście 2 miliony 250 tysięcy złotych, o ile zdołałem się zorientować, na budowę kompleksu sportowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Tak to będzie?
I jeszcze, panie redaktorze, dostaliśmy również pieniądze na najważniejszą, priorytetową inwestycję w naszym powiecie, czyli dalszy etap przywracania świetności, przynajmniej infrastrukturalnej, domowi pomocy społecznej w Tursku.
No właśnie.
Łącznie 8,5 miliona złotych.
8,5 miliona złotych. Jak pan ocenia to wsparcie z punktu widzenia samorządowca i starosty powiatu?
Wsparcie jest gigantyczne. Co tu dużo mówić, szczególnie jeśli chodzi o TPS, bo jeśli państwo obserwujecie, radiosłuchacze na pewno na środki, na inwestycje w naszym województwie dużą uwagę zwracają, to w ostatnim czasie bardzo trudno było pozyskać szczególnie środki na domy pomocy społecznej, które są zadaniami własnymi powiatu. I te pieniądze, użyję bardzo jasnego i klarownego porównania, spadły nam po prostu z nieba dosłownie i w przenośni. Dom pomocy społecznej w Tursku jest co do wielkości i co do ilości mieszkańców drugim tego typu obiektem w województwie lubuskim. Mamy na dzisiaj 180 mieszkańców. Niemalże połowa z tych osób to są osoby obłożnie chore, leżące, które wymagają 24-godzinnej opieki. I komfort tych ludzi to jest naprawdę priorytet, który od samego początku był bardzo mocno artykułowany. Oczywiście od początku kadencji był bardzo mocno artykułowany. Był bardzo mocno podkreślany przez zarząd, również przez przewodniczącego zarządu, czyli mnie, własnej osobie. I efekt jest taki, że w pierwszej kolejności najpilniejszą potrzebą było wyremontowanie łącznika, z którego woda lała się strumieniami, wtedy jeszcze ministrem w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej była pani Elżbieta Rafalska i tutaj pozyskała, pomogła nam pozyskać, polobowała o środki na remont tego łącznika. Następnie bardzo palący temat to była oczyszczalnia ścieków, która niestety, ale skończyła się jak większość tych budowanych w latach 90. w naszym województwie. Pozyskaliśmy środki 1 600 000 złotych, środki covidowe to były, więc jesteśmy w procesie inwestycyjnym oczyszczalni ścieków, a teraz 6,5 miliona złotych na modernizację obiektów pod kątem izolacji, termomodernizacji, więc to naprawdę jest skok, jeśli chodzi o infrastrukturę, milowy. Krok milowy po lepszeniu właśnie tejże infrastruktury.
A co w drugim...
Znaczy, jestem bardzo wdzięczny, no po prostu.
Jasne. A co w tym drugim kroku, bo mamy zapowiedź szybko rozpisania drugiego konkursu, nazwijmy to oczywiście w cudzysłowie, tego naboru. Co planujecie?
Któregoś razu na sesji, używając pewnych porównań, które bardzo lubię używać, bo one myślę, że są w stanie obrazować sytuację, kiedy to zawsze najczęściej, no tak jak patrzymy na gminy, nawet na te wnioski, takimi potrzebami załatanymi przez powiaty czy gminy są, jest infrastruktura drogowa. Również na naszych sesjach często te tematy stają, właśnie remont jednej, drugiej, trzeciej, piątej drogi. Jeśli użyłem takiego sformułowania, że bez bardzo dobrze prosperującego, funkcjonującego szpitala i najlepsze drogi nie będą miały sensu, bo po dziurach chorego też dowieziemy. Może nie w komfortowych warunkach, ale jednak to szpital udziela bezpośredniej pomocy, więc trzymając się tej logiki żelaznej, infrastruktura szpitalna jest dla nas również istotna, priorytetowa, tak samo jak to społeczna. Więc w drugim naborze zamierzamy złożyć dwa wnioski właśnie w kierunku poprawy funkcjonowania naszego powiatowego szpitala w Sulecinie.
To czekamy na konkretne, jeśli chodzi o drugi nabór wniosków. Na pewno będziemy o to pytać i na pewno będziemy o tym mówili w naszej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Jaskuła, starosta powiatu sulecińskiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy. Do widzenia.
To była audycja Samorządne Lubuskie. Bardzo państwu dziękuję za jej wysłuchanie. Audycję realizował Hubert Pietroński. Dziękujemy. Do usłyszenia.